Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj gościmy Jacek Studziński, przewodniczący. Przewodniczący Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność.
Dzień dobry Państwu.
Burmistrz miasta Chojnice Arseniusz Fińce, program na 2014 oraz radny miejski Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Bluma. Pierwszym tematem, chyba najbardziej dyskutowany problem w naszym mieście, w mediach, czyli konkurs na wyłonienie przedmiotu prowadzącego przedszkole przy ulicy Młodzieżowej. Praktycznie dobiegł końca. W piątek komisja konkursowa pracowała nad ostatnim etapem, czyli przeprowadzenie licytacji na nieruchomość przedszkolną. Wówczas najwyższą ofertę przedstawiła firma Państwo Paterek. Burmistrz zapowiedział, że w poniedziałek zapozna się z dokumentacją tej części konkursu i podejmie decyzję. Myślę, że pierwszy głos zabierze Pan Burmistrz i powie, jaką podjął dzisiaj decyzję. Chciałbym Was zapytać, jak oceniacie przebieg całego konkursu? Czy jesteście zadowoleni z efektu końcowego, czy uważacie, że miasto zrobiło na tym dobry interes? Panie Burmistrzu.
Ja pierwszy?
Tak. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jaką Pan podjął decyzję, jeśli chodzi o piątkowy wynik.
Podjąłem decyzję zatwierdzającą wyniki prac komisji, czyli Państwo Paterek będą od 1 września prowadzić placówkę niepubliczną. Całość jest ułożona w taki sposób, iż po tym zatwierdzeniu, po zakończeniu konkursu, na kolejnej sesji w lipcu będziemy podejmować uchwałę o pierwszeństwie sprzedaży dla Państwa Paterek, tak samo jak kilka lat temu. Ale w okresie września, żeby z tej uchwały pierwszeństwa móc skorzystać, to będą musieli być dzierżawcami tych obiektów, dopiero od października staną się ich właścicielami. To jest procedura wynikająca z ustawy.
No jeszcze najemcami części.
Tak, o gospodarce nieruchomościami. Natomiast, jeżeli chodzi o sam konkurs, to on był trudny, trwał długo. No, różne zdarzenia były w czasie tego konkursu, które się nie spodziewaliśmy. Natomiast, co chcę powiedzieć? No, moim zdaniem Państwo Paterek gwarantują. Ja mówię to jako burmistrz, jako osoba, która uczestniczyła w tym postępowaniu konkursowym, ale nie bezpośrednio, nie byłem członkiem komisji, ale Państwo Paterek są przygotowani. Bo mieliśmy to szczęście 4 lata temu, że dyrektorki chojnickich przedszkoli publicznych stały się ich właścicielkami. To przekształcenie było płynne, wszystko dobrze zatrybiło.
W tej chwili
mamy szczęście też, że to przedszkole będą prowadzić ludzie, którzy już prowadzą punkty przedszkolne. Mają swój oddział przedszkolny i w Chojnicach, i w miejscowości Harzykowi, mają jak najlepszą opinię. To jest po pierwsze. Wypadli bardzo dobrze w konkursie merytorycznym. Pan Bartek był w komisji i myślę, że moje słowa jest w stanie potwierdzić. W tej chwili najtrudniejszy okres przed nami, bo tak, z jednej strony od 5 do 7 osób pracujących obecnie w PS numer 9 zatrudnimy w chojnickich szkołach, czyli to jest około 20% pracowników. Z pozostałą częścią Państwo Paterek będą w tej chwili rozmawiać i deklarowali, że większą część pracowników chcą zatrudnić, czyli ten moment w tej chwili przygotowań. Jeżeli chodzi o samą cenę obiektu, to być może ktoś się spodziewał większej walki, bo tu chciałbym przypomnieć, że licytacja była właściwie tylko jednostopniowa, bo zaproponowano dwie ceny i potem tylko podniesiono tą jedną o 22 tysiące złotych. Ale kilka lat temu sprzedawaliśmy przedszkola z tak zwanym upustem. On wynosił średnio 10%, czyli w przypadku przedszkola, jak dobrze pamiętam, Bajka 2,5 miliona złotych, to upust wynosi 250 tysięcy złotych. Tutaj upustu nie ma i sprzedajemy 42 tysiące złotych powyżej szacunku.
Ale to chyba dwa razy była robiona wycena.
Tak, ale to jest ta wyższa wycena, bo ta niższa była 860, można sprawdzić.
No już nie pamiętam.
Ja skorzystałem z tej wyższej wyceny 1 80 000 plus 90 tysięcy złotych sprzętu. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że porządkujemy cały system. Ja dzisiaj rozmawiałem z każdą właścicielką chojnickiego przedszkola i właściwie pytałem o jedną rzecz, deklarowałem jedną rzecz i potem znowu zadałem pytanie. O co pytałem? Pytałem jak nabór. Każde przedszkole w Chojnicach niepubliczne ma 100% nabór.
Nawet jest, nie ma listy rezerwowej?
Nawet są delikatne listy rezerwowe, ale też te dzieci znajdą swoje miejsca. Czyli system działa dobrze. Potem deklarowałem, że po prywatyzacji dziewiątki nie będę obniżał dotacji z 375 zł do 300.
System się zmienia, panie burmistrzu, naliczania.
Ja mogę naliczać w tej chwili dotację.
Znaczy, w przyszłym jeszcze według stawek z tego roku.
Ale w przyszłym roku 2013, według stawek, które są w sąsiedniej gminie, a są akurat niższe. I deklarowałem, że nie będę obniżał tej kwoty. Następnie wracałem do historii i pytałem, już sam pytałem, jak to wszystko funkcjonuje z perspektywy czasu. No i myślę, że panie, gdyby dzisiaj tutaj usiadły i powiedziały, to po trudnych okresach są zadowolone i te przedszkola działają bardzo dobrze. I tak jak powiedziałem, państwo Paterek na pewno też się wpiszą na tą listę dobrze działających przedszkoli niepublicznych. Przed nimi większe wyzwanie troszeczkę, bo trzeba pamiętać o tym, że przedszkole numer 9 jest przedszkolem integracyjnym. Tak, w takim kierunku to przekształcenie przechodzi. Tak więc miejmy nadzieję, że w tej chwili wszystko potoczy się dobrze. Nabór do przedszkola numer 9 też mamy 100%. Jest od 1 września 250 dzieci, dlatego problemu nie powinno być. Jest więcej dzieci niepełnosprawnych, to też większe wyzwanie dla nich niż w tej chwili obecnie jest. Ale jak ja powiedziałem, trzon nauczycieli moim zdaniem będzie ten sam, o czym państwo się przekonają za półtorej miesiąca, dwa najdalej i myślę, że płynnie to przekształcenie będzie zrealizowane.
Panie profesorze, pan był, czy jest, bo chyba komisja już skończyła pracę, członkiem komisji konkursowej. Jak pan to tak od środka, będąc właśnie w tej komisji, ocenia efekty pracy, jak wyglądało to?
Tak, uczestniczyłem we wszystkich trzech etapach, tak? Bo w piątek miało miejsce ostatni, ten trzeci etap. Jeżeli chodzi o te pierwsze dwa etapy, tam rzeczywiście nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Było i po pierwsze to może być demokratyczne głosowanie, tak? Nad akceptacją poszczególnych ofert. Zostały wybrane te, które były wcześniej ustalone. Natomiast trzeci etap był niejako wielkim zaskoczeniem. Po pierwsze,
czyli ten, co był w piątek?
Ten, który był w piątek, z tego względu, że też niemalże wszyscy radni, bo chyba wszyscy radni, którzy uczestniczyli z ramienia Rady Miejskiej jako członkowie tej komisji, byli zdziwieni tym regulaminem, który tam powstał, tym, że to przedszkole nie zostanie sprzedane od razu wyłonionemu zwycięzcy, tylko zostanie w pierwszej kolejności jemu wydzierżawione. Tak? Tu też od pana Marczewskiego nie płynęły jednoznacznie informacje, kiedy zostanie ogłoszony ten przetarg. Tutaj pan burmistrz zasugerował, że będzie to wrzesień i październik.
Przetarg, nie, przepraszam. Bo przerwę, żebyśmy nie dezinformowali. Komisja pracuje, my jako urzędnicy przygotowujemy regulamin. Państwo jako komisja mogliście go przyjąć albo odrzucić. Teraz, jak powiedziałem przed chwilą, warunkiem konkretnym i ostatecznym tego, żeby podmiot wyłoniony w konkursie mógł zakupić z pierwszeństwem zakupu, jest związane z nieruchomością. Czyli musi być dzierżawa chociaż miesiąc i uchwała Rady Miejskiej. I teraz to nie jest tak, że ja przesuwam sprzedaż. Państwo jako Rada Miejska macie podjąć uchwałę już w lipcu, czyli przed faktycznym prowadzeniem. I państwo, Patryk, będą mieli komfort według mnie, bo tak, wchodzą 1 września, dzierżawią za przysłowiową złotówkę i my we wrześniu po okresie dzierżawy finalizujemy sprzedaż w październiku. Mają czas na dobre przygotowanie się do aktu notarialnego. I ja tutaj nie widzę żadnego problemu naprawdę.
Ale tutaj pan zakłada tę dobrą, że powiem pozytywne wyjście, o którym również pan Marczewski, który niejako przygotowuje ze strony urzędu całą tą procedurę, również zakłada, że państwo Paterek przystąpi. Tak? A pytanie nasze jako komisji wzbudziło zainteresowanie pytanie, co będzie, gdy państwo Paterek na przykład nie przystąpi.
A było wadium, panie Bartoszu?
Nie było żadnego wadium.
Nie może być wadium.
Nie może być.
Fizycznie nie było, bo to konkurs.
A ja bym nie szukał dziury w całym. Ważniejsze jest merytoryczne przygotowanie państwa Paterek. No, proszę mi wierzyć, każdy z prowadzących obecnie przedszkole. No, widzą panowie, co pani Machowiak próbuje w tej chwili zrobić. Chce na siłę wrócić jednak do konkursu. Jestem przekonany, że państwo Paterek, i nie muszę zabezpieczać tego wekslami, jakimiś kwotami pieniężnymi, że to przedszkole kupią. Naprawdę nie ma wielkiego zagrożenia, natomiast mają promesę kredytową bez żadnego problemu. Tym bardziej, że nie jest to, panie Bartku, kwota 2 miliony złotych, o której w kuluarach się mówiło, prawda? Gdyby może był trzeci czy czwarty kontrahent, tu jednak pan widział to wszystko, co się stało. Właściwie drugi uczestnik konkursu, no chyba na własne życzenie.
Powiem szczerze, nawet ja bym się nie spodziewał wyższej oferty w tym konkursie, który był, bo tutaj zresztą no teraz jak już mamy, że jesteśmy na tym etapie konkursu, wiemy, jak wyglądała sprawa. Wiemy, że obie promesy kredytowe obu oferentów były bardzo zbliżone tutaj, więc nie było możliwości jakiejś tam dużej dysproporcji. No, bo różnica podejrzewa chyba 500 000 złotych. Tak?
Ale gdyby były inne podmioty, może cena byłaby wyższa, bo na przykład w ostatnim liście, który pani Machowiak, która
odpadła
z konkursu, szacowała, że kupiłaby to przedszkole za 1 400 000 lekko. Tak, ale nie mogę powracać kogoś do konkursu tylko dlatego, że proponuję wyższą cenę. Musimy być uczciwi. Konkurs miał swoje poziomy.
Komisja podjęła decyzję.
Tylko Rada Miejska może ewentualnie odwołać.
Ale powiem szczerze, że tak. No rzeczywiście na tym piątkowym spotkaniu komisji było wiele kontrowersji. Tutaj wyjścia, że to powiem, kilku radnych, i to nie mówię o radnych opozycyjnych, bo jako jedyny przedstawiciel, może być opozycji w Radzie Miejskiej, uczestniczyłem w obradach tego konkursu. Wyszedł
nerwów trochę było.
Było tych nerwów i rzeczywiście w ogóle nie kalone jest po prostu nie do informowania. Część informacji, które można było nam przekazać już wcześniej, nie były powiedzmy problemem tych przekazanych informacji, dowiadywaliśmy się bezpośrednio już na komisji. Na część informacji nie zdołaliśmy uzyskać informacji, chociażby to kiedy ewentualnie nawet ta uchwała o sprzedaży będzie podejmowana. Tak? Tego pan Marczewski wyraźnie
nie wiedział. Ale dobrze, że nie wiedział, bo Jacek Marczewski jest urzędnikiem. A kiedy podejmujemy uchwałę o sprzedaży, decyduje przewodniczący Rady Miejskiej i kluby. No nie pytajmy urzędnika o to, co będzie robił burmistrz jutro, jak on nie jest burmistrzem. No,
no dobrze, no, ale pan jakąś swoją dokładnie. Albo pojedzie uchwałę o likwidacji, którą pan wykonuje, tą uchwałę o likwidacji przedszkola.
No jestem za nią odpowiedzialny i ja muszę precyzyjnie wykonać ją do końca sierpnia. Ja muszę państwu stworzyć pewność mieszkańcom Chojnic.
Bo harmonogramu już nie ma w tym ostatecznym projekcie. Był wcześniej.
W tej chwili powstaje nowy harmonogram uwzględniający te uwarunkowania. Wszystko jest w najlepszym porządku.
Oczywiście zakładamy ten optymistyczny wariant.
Natomiast panie Bartku, ja czuję o tym, żebyśmy nie opowiadali, wie pan, można opowiedzieć, może pan nawet esej napisać, jak pracowała komisja. To nie jest najważniejsze. Ja powiem tak. Komisja składająca się z radnych jest nietypową komisją w takich konkursach. Ja powiem szczerze, że po zachowaniach niektórych radnych, które są dla mnie zaskakujące, to powiem szczerze, bo daleki byłbym od tego, żeby wychodzić coś manifestować, dociekałbym, dlaczego tak jest. My celowo poprosiliśmy państwa o określonej godzinie, powiedzieliśmy, jak to wygląda. Był czas, można było to przedyskutować. Zwrócił pan uwagę, że ja też tam wszedłem do tej komisji i mówiłem o paru rzeczach. Można było też pytać. No, radni może myślą, że to jest wszystko takie proste. No nie jest akurat takie proste i myślę, że dobrnęliśmy do końca, do finału. W tej chwili najważniejszy okres przed nami. Ocena pracy nowego podmiotu. Jak on zafunkcjonuje w formie niepublicznej. I to będzie dla mnie test prawidłowości podjętych decyzji.
Jacek Studziński jest jednym z przedstawicieli przeciwników, chyba że zmienił zdanie, prywatyzacji przedszkola numer 9. Jak pana ocenę tych wydarzeń ostatnich,
tego przekształcenia? Nie cieszę się z tego powodu, że sprawy tak daleko zaszły. Mam nadzieję, że jeszcze OPZZ jakieś kroki podejmie.
Które... No jakie?
Nie wiem.
No, powiedzmy jakie właśnie, panie Jacku, powiedzmy jakie kroki, bo ludzie nas słuchają. Więc próbowano zaskarżyć uchwałę pana wojewody. Pan wojewoda popełnił sążnistą opinię prawną.
Tak publikowaliśmy ją.
Opinię wyczerpującą wszystko. Dzisiaj Radek Sawicki na waszym portalu wygraża mi, że to i tak jeszcze nie koniec i moja kapryśna... Okej, dobrze. No i teraz idźmy dalej.
Prawo pozwala takie ewentualne...
No i proszę działać, żeby tak było. Natomiast ja jeszcze raz powtarzam. Dlaczego mówię, że Wojewódzki Sąd nie zmieni decyzji pana wojewody? Bo panowie, którzy krytykują, posługują się złymi argumentami. Pierwszy argument, który trzeba odrzucić, to, że my musimy zapewnić ciągłość w publicznym przedszkolu. Nie musimy. Musimy w publicznych zerówkach. A zerówki publiczne mamy w Trójce, w szkole numer 3, w szkole numer 7. To jest argument. Natomiast gmina musi zapewnić finansowanie. I w tej chwili my, jako radni, spotkają się 1 września z sytuacją, kiedy musimy znaleźć więcej pieniędzy na przedszkola, bo będziemy mieli więcej dzieci w przedszkolu.
No, tak.
I to jest prawidłowość systemu. Nie coraz drożej w sensie jednostkowym, bo mamy coraz więcej dzieci. Natomiast ja, zanim Jacek się wypowie, powiem taką rzecz. Oceńcie panowie, moi adwersarze, funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli i dajcie szansę państwo paterkom. Przez pół roku wtedy ich ocenicie. Spotkamy się z rodzicami, dzieci, które chodzą do tych przedszkoli, osobno z grupą dzieci niepełnosprawnych, osobno 3-latki, 4-latki. Przeprowadzimy ankiety, posłuchamy, zobaczymy, bo w tej chwili potępianie czegoś czy krytykowanie moim zdaniem nie ma sensu. Przekształcimy, bo my jesteśmy konsekwentni, na pewno przekształcimy to przedszkole. Mhm. Natomiast po pół roku będą pierwsze opinie. Ja jestem przekonany, bo poziom placówek niepublicznych jest tak wysoki, że państwo paterek będą musieli zbijać się na wyżyny, a są intelektualnie i merytorycznie bardzo dobrze przygotowani.
Dobra, pan Jacek Studziński chyba chciał...
Ja powiem tak, przyglądając się nawet obecnej sytuacji, to już dzisiaj rodzice w niepublicznych przedszkolach płacą więcej, bo były nawet kwoty podawane swojego czasu.
Opłata stała jest wyższa w niepublicznych.
Od 190 do 220 zł płacą rodzice.
Czyli już rodzice płacą więcej.
Czy realnie jest jeszcze więcej, były tam koszty.
Czyli za to zapłacą po prostu zapłacą rodziny. Nasze tutaj chojnickie rodziny będą bardziej obciążone z tegoż tytułu. Ja osobiście, jeżeli miałbym mówić, to jestem sceptycznie i takim przeciwnikiem sprzedawania majątku publicznego, obiektów użyteczności publicznej, gminnych, bo nie po to się ten trud samorządowy, gminy, wspólnoty podejmuje.
Nie jest obiektem użyteczności
ale
publicznej.
Ale chodzi mi w tym sensie, że jest to obiekt, który służy społeczeństwu, nie jest to powiedzmy mieszkanie komunalne w tym kontekście.
A mieszkanie komunalne możemy sprzedawać?
W tym kontekście. Być może, że jakieś rozwiązanie w tej materii będzie trzeba znaleźć. Oby było jak najlepsze. Jeżeli chodzi o przedszkola, to szkoda, że poprzednio nie skorzystano z takiego rozwiązania, żeby przynajmniej je wydzierżawić, bo też nikt nie może zagwarantować, że te przedszkola w tych obiektach będą dalej, bo wystarczy, że tylko dzieci będzie mniej.
Muszę wejść słowo. Nie ma lepszego rodzaju działalności w tych obiektach, tak przygotowanych, niż przedszkola. Tutaj jest taki człowiek, który snuł jakieś takie fantasmagorie, że sprzedajemy przedszkole numer 9 po to, żeby tam jakiś biurowiec stanął. Tu go serdecznie
pozdrawiam. Plan miejscowy nie pozwala.
No pewnie, że nie.
Plan można zmienić, także tutaj, jeżeli chodzi o plany, to
żaden rodzaj prowadzonej działalności w tych obiektach nie przyniesie większej satysfakcji i merytorycznej, i finansowej niż przedszkola. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Odpowiem prosto. 6 placówek przedszkolnych, gdyby trzymać obiekty i je dzierżawić, to jest około 6-7 mniej ulic na osiedlach wybudowanych, bo potężne pieniądze trzeba byłoby jednak inwestować w remonty. Dzisiaj robią to właściciele, ale dla kogo to robią? Dla mieszkańców, bo dzieci naszych mieszkańców chodzą do przedszkoli. Sprzedaliśmy przedszkola i co? Mieliśmy wpływ do budżetu, wykorzystaliśmy pieniądze na inwestycje. Sprzedaliśmy przychodnie na Kościelskiej. Też jesteś przeciwny, że sprzedaliśmy?
No akurat widziałem, w jakim stanie została ona sprzedana.
Ale w jakim?
Z odpadającą elewacją.
Ale miałem wyremontować za 1 000 000 złotych wtedy sprzedać?
Ale chodzi też, że przez te lata jednak trzeba było o ten obiekt zabrać, żeby elewacja się
nie zepsuła. Co różne podejście, bo wójt nie sprzedał swojej części.
Nie przeciekał wójt nie ma
przychodni.
Ani nie chce sprywatyzować.
Nie ma niepublicznej, ma swoją winą. Natomiast przecież proszę pójść tam zapytać lekarzy, którzy kupili, czy zespołów pielęgniarek, podmiotów, czy nie są zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni. Za kilka lat ten obiekt będzie wyremontowany. Nie za pieniądze publiczne, tylko za pieniądze właścicieli. Najlepiej z obiektem związuje się właściciel. Ale właściciel, czyli chojniczanie. Ja bym nie zazdrościł.
Ale miasto Chojnicy też może być właścicielem.
Ale jesteśmy właścicielem starego rynku, plant chojnickich, prawda, wielu ulic, MZK, spółek, dbamy o to.
Jeżeli za chwilę teraz ZGM wybuduje biurowiec i dojdzie się do takiego wniosku, że jednak też należy sprywatyzować, sprzedać, czyli w jaki sens jest angażować publiczne środki na budowanie czegoś, co potem się chce sprzedać. Stwórzmy warunki ku temu, jeżeli ktoś chce mieć przedszkole swoje prywatne, niech sobie wybuduje za swoje pieniądze.
Ja może rozszerzę.
Ale jeżeli zbuduje budynek, to nie sprzeda go po cenie niższej niż zbudował, bo to jest budynek komercyjny. Natomiast po co ZGM buduje? No wytłumaczmy to po raz kolejny. ZGM ma zbudować nowy budynek wtedy i tylko wtedy, kiedy sfinansuje jego budowę ze sprzedaży działki, którą obecnie posiada i z zysku.
Taki jest biznes.
Kropka. Nie ma innego wyjścia. Czyli nie zabiera pieniędzy z remontów elewacji i nie buduje sobie...
Panie burmistrzu, ja jeszcze chciałbym przypomnieć o działce na osiedlu Kaszubskim i projekcie budowy przedszkola.
Tak.
Pan kiedyś zapowiadał, że będzie to chyba w pakiecie sprzedawał.
Tak.
Kiedy te plany zmaterializują się?
Pan dyrektor Jacek Marczewski chciał uchwałę o sprzedaży.
Bo kiedyś się dezaktualizuje ta dokumentacja i straci
więc
ważność.
Radni na komisjach zmierzają w kierunku takim, żeby zmienić plan miejscowy i żeby ta działka uzyskała status działki, na której można budować obiekty związane z działalnością oświatową, usługową, handlową, mieszkaniową, czyli generalnie wszystko, co inwestor chciałby. Ja uważam, że to jest
bardzo liberalne. Czyli plany można zmienić.
Ale nie naraz.
No to pewnie, że można. Tylko to
tak samo, jeżeli chodzi o takie szkolne obecne.
Ale proszę Państwa, uwarunkowania makroekonomiczne, mikroekonomiczne, wewnętrzne, zewnętrzne, sytuacja na rynkach, to czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu, powoduje, że zmieniamy plany. Przecież ja kiedyś mówiłem, że jestem za tym, żeby wyremontować przedszkole numer 9 i zatrzymać, ale potem jak zobaczyłem, jaki jest wpływ karty nauczyciela na koszty funkcjonowania przedszkoli, zmieniłem zdanie, zmieniłem plan, ja nie ukrywam. Krowa nie zmienia zdania, a ja zmieniłem zdanie, bo uważam, że nie warto tkwić w błędzie. I nie tylko ekonomicznie, ale też merytorycznie. Bo pan Jacek przed chwilą powiedział tak, rosną ceny dla mieszkańców. Dobrze, ale my musimy popatrzeć, ile płacą mieszkańcy w Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, w miastach takich jak Chojnice. Otóż mają publiczne placówki, płacą tyle samo, co my w niepublicznych. Jeżeli byłaby sytuacja, że w Chojnicach czesne jest 400 zł, a w innych miastach podobnych Chojnicą 150, to pan Jacek ma rację. Ale nie ma takich sytuacji, bo mamy analizę kosztów każdego przedszkola w województwie.
Panie burmistrzu, za chwilę są zapowiedzi podwyżki cen energii, jeżeli chodzi o indywidualnych odbiorców.
Nie, pana wina. Budujmy elektrownię atomową, będą tańsze.
Nie, ale chodzi też, że znowuż budżety mieszkańców zostaną tutaj dociążone.
Oczywiście.
I może dojść do sytuacji, że ludzie zatrzymają dzieci w domu, bo będą musieli oszczędzać. I wtedy obiekty za jakiś czas mogą zostać puste.
Jeżeli wspomnę o sześciolatkach, też jest problem, nas czeka.
Proszę Państwa, ale jesteśmy otwarci też na finansowanie żłobków na przykład, bo my w końcach mamy żłobek. Pan Jacek tutaj tą...
Dla 50 rodzin.
Okay. A Tuchola ma, a Sępólno ma, a Czersk ma, a gmina Chojnice ma. Dlaczego nie protestujecie u pana wójta, że nie gmina Chojnice? Panie wójcie, niech pan założy żłobek. A no co?
W Sępólnie podjęto, chyba w jednej z osiennych gmin tutaj podjęto trud budowy żłobka.
Tak, nie słyszałem.
No, no ale to... Znaczy, tak, żłobki na pewno będą się budować w momencie, kiedy będą miały dofinansowanie z budżetu państwa. Dzisiaj jest to problem. Już nawet pamiętam...
Wydaje mi się, że to Sępólno, tak coś mi się pojawia.
Na jednej z komisji Rady Miasta też poruszaliśmy ten temat, ale z analiz wynika, że dofinansowanie pobytu jednego dziecka w żłobku na dzień dzisiejszy to jest koszt 800 zł. Teraz pytanie...
Ponad 1000.
Znaczy, tam było około 800 zł, że w takiej formie miasto dotuje na dzień dzisiejszy koszt.
Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które ma żłobek. 3% populacji w Polsce dzieci ma tylko miejsca w żłobku. Bogata Warszawa zapewnia mniejszej procentowo ilości dzieci miejsca w żłobku niż w końcu. Ale ja oczywiście wolałbym, żeby każde dziecko, jak rodzice pracują, miało miejsce w żłobku. Dzisiaj do mnie matka napisała list, że proszę pana, mnie nie stać na opiekunkę. Ja muszę mieć dziecko w żłobku, bo idę do pracy. I ja tej pani będę starał się pomóc w jakiś sposób organizacyjny, tak żeby to zmienić. Ale
może przy przedszkolach powstaną
oddziały. Ale mogą powstawać oddziały żłobkowe, ale przy przedszkolach nic nie powstanie, dopóki sześciolatki nie pójdą do szkół, ponieważ przedszkola są wypełnione. Natomiast nikt nie chce ryzykować i budować nowych modułów i zwiększać pojemność. Bo proszę pamiętać, 82% dzieciaczków chodzi do przedszkoli. I to jest sukces. Nie potrafimy się z tego cieszyć? Ja nie rozumiem tego.
Znaczy ja myślę, że nie mamy co patrzeć na gorszych, patrzmy na lepszych.
Czy na najlepszych.
Czy najlepszych.
Patrzymy na najlepszych.
I no nie, muszę tutaj powiedzieć, że...
Jakby zrobotę.
Dobra, myślę, że ten temat wyczerpaliśmy.
Ja apeluję na koniec o jedno. Tak. Od pół roku, od września, od działania nowego przedszkola niepublicznego. Ocenimy jego działalność, ale nie w taki sposób, że Jacek będzie zbierał opinie z ulicy, Bartek albo ja, spotkajmy się tutaj z rodzicami, z radą rodziców, zrobimy ankietę, przygotujcie jako dziennikarze ankietę, zbadacie rodziców.
Myślę, że jesienią na pewno do tego tematu wrócimy.
Jestem spokojny. No,
ja się chojnickich roczy.
Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, kto będzie miał rację. W ostatnim czasie nie brakowało wydarzeń związanych z rowerami i użytkownikami. W ubiegłym tygodniu relacjonowaliśmy konferencję, która miała miejsce w sali Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego dotyczącego rozwoju sieci ścieżek rowerowych. Organizował to Urząd Marszałkowski naszego województwa. Wczoraj było w naszym mieście, prawdopodobnie niestety ostatni raz, ogólnopolskie święto roweru organizowane przez Chojnickie Towarzystwo Miłości.
W takiej formie, co powiedzieć.
Znaczy mówi, że będzie inna impreza. Panie Bartosz, pan był też na tej imprezie, to może oczywiście uzupełnić. Czy uważacie, że rowerzyści w naszym mieście i regionie są już dopieszczeni, czy mają właściwy komfort, czy można coś jeszcze poprawić, zmienić, rozbudować? Może Jacek Studzieński zacznie.
Znaczy ja bardzo się cieszę, że od wielu lat kwestia ścieżek rowerowych no jest na tapecie tutaj.
Przy każdej inwestycji drogowej.
Bo to można powiedzieć. Też popierałem tego typu rozwiązania. Z Andrzejem Begerem znam się nie od dzisiaj i wszelkie wnioski, które w tym kierunku składał, no, też podnosiłem rękę za. Mnie się co innego nie podoba, bo dzisiaj między innymi też byłem w Parku Tysiąclecia i tak sobie...
Spotkałeś strażników miejskich na
rowerach? Spotkałem, tak, strażnika miejskiego na rowerku, nie po raz pierwszy, bardzo mnie to cieszy, jest to świetna sprawa. Ale co innego, czemu innemu się przyjrzałem? I myślę, że tutaj to trzeba by dopracować i tutaj myślę, że dla pana burmistrza zadanie, żeby skomunikować te ścieżki rowerowe, bo jeżeli chodzi o Park Tysiąclecia, one się zaczynają, ale czy nawet z parku, jak się wyjeżdża, chociażby z parku w stronę ulicy Sukienników, to tak po jednej, jak po drugiej stronie jest koniec. Nie są one skomunikowane z ulicą Sukienników. Ja muszę powiedzieć, nawet jeżeli chodzi o pieszych, też jest taki mały fragment chodnika, który powinien się znaleźć przy tej stacji pomp. Tam ludzie sobie wydeptali taki fragment i myślę, że tam należałoby takim gospodarskim okiem na to spojrzeć i to dopieścić, żeby miało ręce i nogi. Przede wszystkim kwestia skomunikowania tych ścieżek rowerowych, to myślę jest robota jeszcze na teraz, bo i druga kwestia, no bardzo też niechętnie, ja rowerem rzadko jeżdżę, bo po prostu nie mogę jeździć rowerem, mam przeciwwskazania ku temu. Moja rodzina jeździ, tak, synowie, żona codziennie. I też z opinii innych rowerzystów wiem, że nieszczęsne są te zatoczki, ten bruk, jeżeli chodzi o
sukienników.
Dzisiaj się też temu przyglądałem. Rzeczywiście to nieszczęśliwie wygląda.
Jechaliśmy, panie
jeżeli
Bartoszu,
pojawią się środki, ewentualny jakiś remont, żeby jednak z czasem wymienić. Myśleć o tym, żeby to wymienić.
Te drobiazgi, o których mówił Jacek w kontekście Parku Tysiąclecia, to skomunikowanie, dlaczego mówię drobiazgi, bo my jeszcze nie skończyliśmy tej inwestycji. Ona jest w trakcie realizacji, a tam, gdzie ludzie wydeptali, to są te najlepsze miejsca, które warto zabrukować właśnie, bo ludzie najlepiej wiedzą, którędy chodzić, którędy jeździć, tak? A chciałem zapytać, czy coś nowego w parku zauważyłeś?
Wiele ciekawych rzeczy
zauważyłem. Na przykład w kontekście ptactwa, czy coś się wydarzyło. Nie mówię o gawronach.
Kaczka pływała.
A widziałem, nawet zrobiłem zdjęcie, mnóstwo młodych kaczek zauważyłem.
Chcę zameldować tobie i ekologom ze wspólnej ziemi, że zamówiliśmy specjalny domek drewniany, który będzie na wodzie sobie pływał, żeby kaczuszka mogła podrzucać te małe kaczki.
Panie burmistrzu, czekam na łabędzie.
To jest świetna sprawa, bo kiedyś takie rozwiązanie
już
było.
Negocjowałem z łabędziami w miejscowości Harzekowy, niedługo będą.
Znaczy,
tak? Ale mamy małe kaczuszki w
parku.
Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to właśnie w Parku Tysiąclecia był taki domek lęgowy dla łabędzi.
Zakładamy dla kaczuszek.
Jest to dobry pomysł.
Jak się pojawią łabędzie,
bezpieczniej dla kaczek.
To wtedy tak będzie. Natomiast, proszę Państwa, to jest tak. Rozmawialiśmy przed chwilą o sprzedaży obiektów przedszkolnych, gdzie miasto spieniężyło te placówki na bodajże 6,5 miliona złotych. Chwalimy ścieżki rowerowe Chojnice Harzykowy. Układ drogowy kosztował 30 milionów złotych. Ciężko pozyskane pieniądze, montaż finansowy, województwo, powiat, miasto, gmina. Potem port jachtowy, który miał być niewypałem kompletnym, okazuje się największą atrakcją turystyczną w Harzykowach, oprócz statku TUR, który pływa po wodzie, czy na Karzetu. Natomiast Park Tysiąclecia, w tym zamyśle, który jest, posiada ścieżki rowerowe i to jest rzecz najważniejsza. Samo skomunikowanie ich z ulicą Sukienników nie będzie trudne, natomiast wyzwaniem dla nas jest cały czas dworzec PKP, który ma być węzłem przesiadkowym i moje marzenia, patrząc na Chojnice, są takie, żeby, tak jak w MZD-em,
taki wielki,
żeby był piękny parking, wypuszczania rowerów i żeby to serce rowerowe było na dworcu PKP, żeby stamtąd można było powiązać się z centrum miasta, z Parkiem Tysiąclecia, który jest już alternatywą dla Harzyków, jeżeli chodzi o rowerzystów, rolkarzy, bo oni nie muszą tą jedną ścieżką, dosyć trudną, bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o rolki, do Harzyków, tylko mogą sobie spokojnie pojeździć. Tak, mogą sobie pojeździć spokojnie po parku. Park rośnie, ja zbieram wiele pozytywnych opinii, naprawdę. I to nie są ludzie, których nie zawsze znam, ale to cieszy. Zobaczycie Państwo, że to będzie większe wydarzenie niż centrum Chojnic, niż stary rynek. Jestem o tym święcie przekonany.
Panie Bartoszu, pan też jeździ na rowerze.
Jeżdżę, powiem szczerze,
no, jakie ma teraz trochę mniej, doświadczenia.
Znaczy, najlepszym chyba komentarzem do tego będzie komentarz mojej córki, która wczoraj za moimi plecami, siedząc na siodełku, tak?
No właśnie, tak się jechało.
Stwierdziła, tatuś, po szosie się jedzie lepiej. Czyli jednym słowem, nawierzchnia ścieżek rowerowych, którymi jeździliśmy, tak? Bo tutaj nie mówię o tych nowych ścieżkach rowerowych, które są równe, gładkie i tak dalej, ale pokazuje tego to czas najlepiej, że one niestety się wypaczają. Jeżeli chodzi o te kostki brukowane, no tutaj do komfortu po 2-3 latach ich funkcjonowania to już zaczynają one odbiegać, tak? Od pierwotnego ideału, więc warto też już się przyglądać. Dlatego mówię właśnie o tym, że do pieszczeni rowerzyści, no, powiedzmy sam w jakimś sensie.
W kostce stykowej, tak? Bo myślę, że nie budzi wątpliwości polbruk bezstykowy.
Ale on też
tylko
się
stare.
On też się wybrzusza, też, że to powiem, się szybciej
do ulicy Gdańskiej.
Chociażby na ścieżkę rowerową, która powstała w kierunku Krawkowa, która się okazuje jest tańsza, tak? W realizacji niż
ta. Tam jest asfaltobeton.
Mówimy o asfaltobeton. Ta, która jest powiedzmy praktykowana.
I potem wójt dalej też z tego samego materiału.
Miast.
Asfaltobeton jest praktykowany na zachodzie głównie poza granicami miast. I my tak też właśnie.
Spójrzmy na przykład. Poznaniu, panie burmistrzu, też widziałem.
Poznań. A ja mówię o zachodzie, to widziałem w Holandii.
To możemy brać pod uwagę. Ale to
w Trójmieście też dużo jest asfaltu, ścieżek.
Nie, ja jeździłem rowerem po ścieżkach rowerowych naszych do Harzyków, czy tutaj po ulicy Sukienników. Nie odczułem żadnego dyskomfortu.
Powiem panu tak, że dopóki się jeździ rowerem, powiedzmy, szerokich oponach górskim, dyskomfortu nie ma żadnego.
Nie jeżdżę górskim, ja takim jeżdżę rowerem dla starszych panów.
Turystycznym, tak to określę, może powiedzmy. Tutaj też pewnie tego dyskomfortu nie będzie. Natomiast ja swego czasu jeździłem rowerem szosowym. I w tym momencie rzeczywiście jazda po tych ścieżkach rowerowych to jest po prostu...
Szczególnie po tej wspomnianej przez pana Jacka zatoczce na Sucheniku.
A to już tam w ogóle nie możemy jechać. Zresztą wczorajsza niejako przejazd, tak, rowerzystów z rynku z Fosy, również powiedzmy tym elementami tej ścieżki brukowej koło przystanku, pokazywał, które jechali rowerzyści.
Wszyscy zjechali na chodnik.
Ja
jechałem przez zatoczkę.
Ja również, zresztą oboje jechaliśmy, tak, ja akurat w tym momencie to komentowaliśmy. Natomiast nam pokazuje na to, że bardzo często w życiu nawet rowerzyści nie pojadą tam tędy, pojadą chodnikiem, tylko dlatego, żeby nie jechać po tym bruku. No tutaj takie jest...
Ale ja pamiętam rowerowy. Święta rowerów Andrzeja Wegera, kiedy w końcach nie było metra ścieżki rowerowej i zapytajcie jego właśnie, bo on byłby ekspertem, który na przestrzeni lat by ocenił
tutaj rowerów. Nie pierwszy raz.
Ale to jeszcze ja tutaj wracam do tematu, bo rowerzyści to tak, mówimy o tym, że ścieżki rowerowe powstają i tak dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, w jakiej formie one powstają. Ja już tutaj wracam do tego tematu też któryś raz z rzędu. Na zachodzie projektuje się ścieżki rowerowe pod prędkość 30 km na godzinę. Pytanie, czy w Chojnicach w ogóle ktoś pomyślał, jaką prędkością można przejechać tą ścieżkę rowerową? Nie. Stawianie na przykład sygnalizatora świetnego koło Starego Szpitala na środku ścieżki rowerowej. Fatalne drzewo.
Koło Chrystusa Króla. Bodajże.
Naprzeciwko Chrystusa Króla.
Nie, bo tak, po drugiej stronie też jest.
Na ulicę Okrężną. Mm-hmm. Warto, że to powiem, wrócić do tego, bo to jest dla mnie też przykład skrajnej nieodpowiedzialności.
Trzeba się trzeba zejść z roweru, żeby włączyć sygnalizator.
Ale trzeba w ogóle
zeszamować
do zera, żeby...
A kiedy pan coś dobrego powie o Chojnicach?
Znaczy, ja się cieszę, że...
Mówię pan, teraz żółć się z pana wylewa.
Nieprawda.
Młody człowiek, uśmiechnięty, zobaczcie. I tylko krytykuje.
Nie, pan twierdzi. Ja mówię, że zwrócić uwagę.
Proponuję przyjaciół do innych miast, popatrzeć.
Nie, po prostu ja uważam, że jak się coś robi, to warto też zwrócić uwagę też na użytkowników.
Pewnie jakieś błędy robimy. Ale oczywiście, mnie też denerwują znaki, które stoją na granicy. Jest chodnik i ścieżka rowerowa i stoi znak. No, można byłoby bramownicę zbudować, jednego na poboczu zamocować. No, taki powstał projekt, ja już na to nie miałem wpływu, bo tak jak powiedziałem, zarząd ruch wojewódzki, zarząd ruch powiatowych. I tak goniliśmy czas i goniliśmy pieniądze, żeby to wszystko wybudować. Będą lepsze warunki, będziemy to wszystko optymalizować, ale trzeba mieć za co, prawda? Trzeba mieć za co, trzeba mieć na to wszystko.
Na pewno będę patrzył, jeżeli chodzi o te kierunki, pod krytycznym okiem.
A ścieżki klinkerowe są dobre na Placu Jagiellońskim?
Się cieszę, że są ścieżki rowerowe.
To dobrze, mamy też klinkerowe.
Idealne byłyby asfaltowe, no ale...
No nie, nie będę łączył klinkieru z asfaltem.
No, ja sobie zdaję sprawę, że w centrum powiedzmy miasta to też nawet tutaj prędkości 30 km na godzinę też raczej bym nie proponował, no bo...
A panie Bartku, pan powie, jaka jest średnia prędkość samochodu w Chojnicach? Bo ja tak mogę sobie to odczytać.
Zgadzam się. Strefa 30, tak, która funkcjonuje na zachodzie, jest idealną strefą do poruszania się samochodów.
Więc ja jeszcze dużo na trasie na Chojnicach Haszykowej i w Chojnicach. I powiem państwu, że moja średnia prędkość samochodem, a nie należy ani do Pirat.
Nie,
27. No, 27,
ale
tak
to,
więc...
To są dobre rozwiązania.
Ja tak,
czas się przesiąść na rower, panowie.
Jedno zdanie.
Będzie szybciej.
Jeszcze dwa zdania, żeby powiedzieć na temat związany też ze szyszkami rowerowymi. Bo jestem takim typem człowieka, że widzę zagrożenia tam, gdzie inni ich nie widzą i tu nieraz pana burmistrza będę może naciskał.
Potencjalne, nazwijmy to,
potencjalne, ale przesądny, zawsze ubezpieczony i muszę powiedzieć tak, ja jestem jedną rzeczą zaniepokojony, jeżeli chodzi o ten styk chodnika ze ścieżką rowerową. Wiem, że w mieście jest trudno to zrealizować, żeby powiedzmy był oddzielić to pasem zieleni, żeby piesi mieli swój pas.
Ale na peryferiach,
na przykład na peryferiach uważam, że takie rozwiązanie należałoby prowadzić, bo trzeba powiedzieć, że rowerzyści stają się też zagrożeniem dla pieszych, bądź piesi dla rowerzystów, bo ludzie chodzą raz potokiem dla rowerzystów, raz potokiem dla pieszych.
Nauczymy się jeszcze cały czas.
Myślę, że bardzo cenna uwaga. Panie burmistrzu,
to jest tak z tego względu, że ja naprawdę... Bo taki jestem typ człowieka, że no, też z racji dawniej wykonywanego w zawodu, być też kierunku studiów, który skończyłem, to po prostu no, już mam coś takiego, że zagrożeń mnóstwo widzę i należy je po prostu minimalizować, nie mnożyć. Taką zasadę przyjmuję.
Ja się zaraziłem od Jacka Stulińskiego, dzisiaj wracam z pracy, patrzę na Strugę Jarcerską, mało wody.
co się dzieje? Dzwonię szybko do pana Drargowskiego, mówię: panie Drargowski, jaki stan wody w naszych zbiornikach w Parku Tysiąclecia? Nie utrzymujemy stan letni, mamy śluzę, która działa, regulujemy wszystko i tak dalej. Także to.
Kiedy następne badanie
stan
wody?
Stan zagrożenia też mnie bardzo
panie
optymizuje.
Panie burmistrzu, kiedy następne badanie wody?
No już niedługo.
Proszę, panie Jacku, proszę notować.
Powiadomić.
Ja rękę na pulsie będę trzymać.
Ale jeszcze wracając do tej uwagi Jacka Studzińskiego odnośnie właśnie zbyt bliskiej symbiozy. Mi się wydaje, że takim, no wiem, że to nie jest teren miasta Chojnice, ale takim pięknym przykładem niebezpiecznego rozwiązania jest ścieżka rowerowa, promenada wzdłuż brzegów Jeziora Charzykowskiego.
No jest, to przyznam tak, bo...
Jest tam bardzo duży ruch i pieszy, i na rolkach, i na łyżworolkach, i na deskorolkach, i pieszy, i rower. Mi się wydaje, że powinniśmy na przyszłość naprawdę starać się wyodrębniać.
Teraz to się rozłoży, bo powstanie Kaszubska.
Ścieżka rowerowa.
Powstanie ścieżki, są ścieżki rowerowe Parku Tysiąclecia. Jeszcze. Natomiast ścieżki rowerowe szutrowe są dla mnie dyskusyjne. Jak była omawiana Kaszubska Marszuta, to ja powiem państwu, jestem zdecydowanym przeciwnikiem ścieżek szutrowych, bo one są tylko dla rowerzystów, prawda? Z drugiej strony, oczywiście trudno pewnie zaakceptować ścieżki asfaltowe, które prowadziłyby przez lasy, tak? No bo w pasach przeciwpożarowych mają powstać ścieżki
Podobają
rowerowe.
Podobają specjalnie utwardzane.
Prawda, nic by się nie stało, gdyby były asfaltowe w lesie, tak? No, ale to byłby pełen komfort. Wtedy wszyscy mogą korzystać z tych ścieżek. Natomiast promenada będę bronił, bo pamiętamy Charzykowy bez tej promenady, prawda?
No, jakościowo
to jest jednak skok. No. Tak? Natomiast popatrzmy na miejscowości nadmorskie, no to jednak wszędzie łączą, jest mało miejsca, wszędzie są podobne problemy.
Panie Bolicie, ale
ja mogę wrócić jeszcze do tej tutaj co pan Jacek wspomniał, że rowerzyści zagrożeni dla pieszych, piesi dla rowerzystów. Ostatnio wspólna komisja komunalna plus ochrona środowiska uczestniczyła w niejako rekonesansie w Parku Tysiąclecia. Mm-hmm. I idąc z tyłu, powiedzmy tam, teraz już nie pamiętam z kim szedłem z członków z komisji, zwróciliśmy uwagę, w jaki sposób weszli i idą członkowie komisji. Niemalże wszyscy ścieżką rowerową. Tak. Na moje pytanie, że
za sobą tak? Oznakowana
się lepiej idzie na ścieżce rowerowej. Taka informacja, że to powiem, płynęła od osób, które tą ścieżką szły.
Ja jeszcze panom powiem jedną rzecz. Ja czasami staram się młodym mamom zwrócić uwagę na to, że jak prowadzą malutkie dziecko za rączkę, żeby to dziecko prowadziły na przykład nie od strony ulicy, że za chwilę się wyrwie i pod kołami samochodu może skończyć swój żywot, a raczej od strony czy to wewnętrznej
to miasta. Powinien być odruch.
Tak, ale młodzi ludzie o tym nie wiedzą. Wielu ludzi po sobie w ogóle nie zdają z tego sprawy. I tak czasami po przyjacielsku, jak widzę takie ekstremalne sytuacje, to grzecznie mówię, że dobrze by było, bo może tak się
wydarzy. Ja jeszcze miałbym jedno pytanie do pana burmistrza w temacie ścieżki rowerowe. Kiedy mieszkańcy osiedla Igły będą mieli ścieżkę rowerową?
Już niedługo.
I to Poli.
Chcielibyśmy...
Nie, ja teraz prywatę mało.
Tak już mówię.
Igły.
Więc mamy...
Bo to niedaleko
mojego mamy gotowy siedla. Projekt modernizacji naszej Berlinki nie do Topoli, ale do osiedla Asnyka włącznie z skrzyżowaniem. I w tej chwili byśmy już przystąpili do pewnego odcinka, ale... Energetyka zadeklarowała przekładanie linii NN jesienią lub wiosną przyszłego roku. A to jest warunek. Ja nie chciałbym, bo to co Jacek mówisz, niszcze czesne w przedszkolach, ale nie mogę zastępować naszymi środkami gminnymi pewnych zadań, które energetyka musi wykonać. Więc oni będą to kablować i rok 2013 to jest moment rozpoczęcia budowy chodników i ścieżek w stronę osiedla Asnyka i potem do Topoli.
I połączenie z
połączenie z strefą gminy. Ekonomiczną, tak. Natomiast jeżeli chodzi o Igły, na razie musieliśmy się wycofać, ponieważ trwają negocjacje i procedury związane z wykupem nieruchomości pod ścieżkę rowerową, pod pierwszy odcinek tej ścieżki.
Do skrzyżowania z drogą.
Ale spokojnie zbudujemy. Około 2 kilometrów ścieżek rowerowych mamy w Parku Tysiąclecia. One będą służyć wszystkim. Natomiast z czasem miasto połączy się z gminą i z każdego kierunku będą ścieżki rowerowe. Jestem o tym przekonany.
Okay.
Tucholska też mam nadzieję, że w przyszłym roku...
Nie ma żadnych zagrożeń. Za chwilę będziemy temat podejmować.
Kolejny właśnie temat. Ostatnim naszego dzisiejszego spotkania jest coś także dotyczące komunikacji, tylko że nie na dwóch, a na czterech kołach. W piątek na konferencji prasowej pan burmistrz przedstawił swoją koncepcję innego rozwiązania niż jest aktualnie promowane przez inwestora i zarząd dróg wojewódzkich skomunikowania przyszłej galerii Brama Pomorza w Pawłówku. Mają według, się dobrze zrozumiałem, intencje pana burmistrza, zamiast ronda mają powstać dwa zjazdy z obwodnicy z dwóch kierunków, i plus ślimak z wiaduktem. Panie Borysiu, może Pan by rozszerzył wiedzę.
Wyjaśnię, o co chodzi.
O co chodzi w tej Pana koncepcji.
Firma Rank Progress, która chce budować tą galerię, wystąpiła na początku o zjazd z obwodnicy. Generalna dyrekcja.
Samy początek.
Tak, generalna dyrekcja się nie zgodziła. Czyli mówimy uczciwie, tak jak było. Generalna dyrekcja się nie zgodziła. Potem powstał pomysł, że powstało skrzyżowanie typu rondo, dwupasowe, tak się o tym mówiło, ze zjazdem z pasem wyłączenia w prawo, z obwodnicy Chojnic na teren Rank Progresu, czyli pomiędzy obwodnicą Chojnic i skrzyżowaniem Gdańska-Tucholska. Mhm. Pan dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich był w Chojnicach półtorej miesiąca temu i poinformował mnie w obecności pana wójta, że tego prawoskrętu ze zjazdem nie będzie. No więc jeżeli w firmie...
Poza 20 lat dopiero.
Jeżeli w tej bramie Pomorza ma powstać multikino, 4 hektary pod dachem, to ja życzę powodzenia tym ludziom, którzy będą chcieli po rondzie jednopasowym wjeżdżać i wyjeżdżać z tej galerii.
No przecież a parking jest tam ile?
To skrzyżowanie jest w połowie drogi pomiędzy obwodnicą Chojnic a miastem Chojnice, gdzie jeszcze mamy ulicę Przemysłową, gdzie jeszcze mamy kolejową, gdzie jeszcze mamy Ludową i mamy naszą inwestycję. I mówiąc krótko, ta sytuacja mnie troszeczkę zdenerwowała, no bo dlaczego nie robić rozwiązań ponadczasowych? Tym bardziej, że Rank Progress to nie jest firma, która wypadła sroce spod ogona, to jest firma, która deklaruje potężny obiekt, prawda? To niech też finansowo zaangażuje się w budowanie dobrego skrzyżowania. Tutaj muszę powiedzieć, że pan wójt gminy Chojnice nie jest w opozycji do mnie, też uznawał i popierał moje rozwiązanie, żeby był pas wyłączenia w prawo. Wobec tego, że tego pasa nie ma, to ja, mówiąc krótko, zadzwoniłem i poprosiłem o rozmowę dyrektora generalnego
Pomorskiego Oddziału,
tak zwanej GDAKi, czyli Generalnej Dyrekcji Roberta Marszałka i zadaję proste pytanie, mówię, no, panie dyrektorze, dlaczego my chojniczanie mamy mieć skrzyżowanie, według mnie idiotyczne, typu rondo, z obwodnicy do głównego skrzyżowania miasta i ono ma obsługiwać tak wielki obiekt.
Jednopasmowe.
To słowo idiotyczne naprawdę jest dobre, bo to jest najgorsze rozwiązanie z możliwych. No tak, no bo można było... Wróćmy jednak do tematu. Dajcie Rank Progressowi zjazd z obwodnicy, bo czym się Chojnice różnią od Gdańska? Otóż w Gdańsku podróżujemy po obwodnicy Trójmiejskiej, mamy węzeł Szadurki. W prawo, pas wyłączenia, 200 metrów, jedziemy. Chcemy w lewo, estakada, jedziemy. Węzeł Matarnia, tak? Ostatni węzeł nowy, nie pamiętam teraz nazwy, oddany za 300...
Karczemki.
Karczemki, tak. Za 350 milionów złotych. Więc ja uważam, że jeżeli Rank Progress deklaruje, że chce inwestować w Chojnicach ponad 100 milionów złotych, tak wielki obiekt, to niech zainwestuje i sobie go połączy z obwodnicą, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Co my zyskujemy? Zyskujemy to, że w naszej inwestycji, o którą walczymy wspólnie tutaj z panem Bartkiem,
czyli remont tucholski,
wygumkować to rondo i wrócić do pierwotnego projektu i to jest najlepsze dla nas, bo my korkujemy strefę przemysłową ze strefą usługowo-handlową. Położenie Rank Progressu w tamtej części gminy jest dobre z punktu widzenia handlowo-usługowego. Ale musi być skomplikowanie z obwodnicą. No wszędzie na świecie...
Bo stąd klienci mają dojeżdżać?
To ma być makroekonomiczne.
Nie tylko z Chojnic.
Oddziaływujące szerzej. No więc zamieszałem troszeczkę, ale pan wójt nie ma do mnie żalu, chcę powiedzieć. Zresztą państwo sami się możecie przekonać. Nie jestem hamulcowym, ale dalej trwam przy swoim, że nie jest to dobra inwestycja dla ziemi chojnickiej, bo ona... Nie jest miastotwórczą inwestycją, jest inwestycją taką, która spowoduje wiele problemów. Ale ja o tym nie chciałbym rozmawiać, bo to jest najważniejsza rzecz. Ale tak, nie mogę się obrażać, swoje poglądy już wielokrotnie wyłuszczyłem. Natomiast będę się upierał, mocno się będę upierał i myślę, że państwo będziecie popierać, żeby jednak było skomunikowanie z obwodnicą, a nie z drogą wojewódzką, gdzie będą wielkie problemy i konflikty. Znaczy, dla mieszkańców to będzie gehenna.
Panie Bartoszu, pan niedaleko mieszka, znaczy, jak pan to odbiera?
Tutaj, tak, z jednej strony... Powstanie tego obiektu na pewno by ożywiło tą część miasta, bo nie da się ukryć, że ta część miasta, powiedzmy te domki jednorodzinne, które tam funkcjonują, no i brak ulicy, brak
istniejących. A nie boisz pan, że będzie miał problem z włączeniem się do ruchu w Tucholską?
Jeżeli powstanie ulica Tucholska w takim projekcie, to jak mówię, powiedzmy do granicy...
Tylko, że ten projekt chyba nie przewidywał galerii w tym miejscu.
Tak, to mówią o projekcie...
Ale jest włączone 150 metrów i włożono nam rondo tam. Takie mniejsze niż na Wyszyńskiego.
Znaczy nie, ten projekt, który powstawał, to rzeczywiście on zapewniał i komunikację pieszą, rowerową po obu stronach jezdni, tak, i dobre skomunikowanie z ulicą Przemysłową, no i tutaj budowa nawet przejścia pod, znaczy nowego właściwie, przybicia pod tym
następnym kolejowym. Są ścieżki rowerowe, prawda?
Tak, są, z jednej strony są.
Tak, ale tam byśmy połączyli, już tylko jesteśmy na dworcu, mamy rzut.
Dokładnie. A nie, to chodzi o też samo skrzyżowanie z ulicą Tucholskiej, z ulicą Gdańską. Mhm. Warto zwrócić uwagę, tam jest też to wąskie gardło, jeżeli chodzi o przejazd pod wiaduktem kolejowym. gdzie pasy, że powiem, dla osób pieszych to są po pół metra i właściwie pół metra z jednej i pół metra z drugiej strony. I tam jest planowane przebicie. Właściwe scenikowanie tego terenu spowoduje, że na pewno zostanie obciążone, bo na dzień dzisiejszy to powiem szczerze, że moja żona boi się iść tam z wózkiem, bo nie ma. Po prostu nie ma nawet
chodnika.
Nie ma krawężnika, który by oddzielał jezdnię od pasa, że to powiem, czy, mówiąc tutaj o pasa pobocza, tak? No bo to nie jest to żaden chodnik. To po pierwsze tak, spowodowałoby to ożywienie z jednej strony, tak, tego terenu, ale z drugiej strony rzeczywiście nie byłoby to aż w drugą stronę zbytnie obłożenie tej drogi ulicy Tucholskiej. Fajnie by było, gdyby się udało to skomunikować z Zupownicą i to pewnie ze względu, i Rank Progress jako firma inwestująca w tym terenie byłaby zadowolona, bo spowodowałoby to możliwość skorzystania z ich centrum handlowego przez jeszcze większą liczbę nawet odwiedzających, przejeżdżających tą obwodnicą. Z drugiej strony też patrząc na koszty, na pewno Rank Progress nie będzie chciał zbytnio inwestować w samą infrastrukturę drogową, tak? Bo tutaj głównie chodzi o ten obiekt, który ma przynosić im zyski.
Oni mają do zrobienia przełożenie linii wysokiego napięcia?
Tak, to też są koszty. Kilka, chyba podejrzewam, dwie albo trzy linie tam wysokiego napięcia.
Teren widzieli,
widziały gały, co brały. Tak.
Dlatego no, myślę, że tutaj jakieś salomonowe rozwiązanie pewnie się znajdzie, tym bardziej, że bym się nie dziwił, gdyby gmina zaproponowała za chwilę komunikację od drugiej strony, od byłej Berlinki, tak? Z ulicy 22, tam teren też jest rzeczywiście, gmina dysponuje odpowiednim terenem, żeby taką drogę zrealizować i w tym momencie ta druga część miasta mogłaby od ulicy Starej, ulicy Berlinki, giełdy, tak się dostać do tego centrum handlowego i tym bardziej, że to jest bardzo dogodny teren i też nie jest zbyt daleki.
A najlepsze rozwiązanie byłoby takie, żeby jednak Rank Progress zbudował to rondo jednopasowe i żeby włączył swój obiekt wielkopowierzchniowy też do obwodnicy. Wtedy klienci tylko schodzą z wiadomością, że pojadą rondem, ale mieszkańcy już innych miejscowości do obwodnicy. Ruch jest rozłożony.
Dywersyfikacja.
Tak jest. No.
Jacek Słudziński też chyba korzysta jeszcze z auta.
No ja korzystam.
I będzie może klientem.
Pieszo zaczynał centrum, coraz więcej.
Centrum tego Brama Pomorza. Jak pan to widzi?
No ja myślę, że tutaj akurat z panami zgadzam się, że trzeba szukać tych najlepszych rozwiązań. I warto rozmawiać i nie obrażać się na siebie, że ktoś tam coś akurat w danym momencie na jakiś pomysł wpadnie, bo to potem w przyszłości będzie jakoś zaowocuje. Będzie to po prostu dogodniejsze też dla
nas. Czy nie jest ten pomysł pana burmistrza za późno? No, bo w lipcu ma być gotowe zezwolenie na budowę. Firma chce za półtora roku.
Ale panie doktorze, nikt ze mną nie dialogował. Proszę sobie wyobrazić, że przecież to miasto Konice walczyło o obwodnicę. My walczyliśmy wspólnie nikt nie przedstawił mi projektu koncepcyjnego czy na jakimś etapie uzgadnienia tego ronda. Ja czytając media byłem uspokojony. Mhm. Wszystkie media pisały, włącznie z wami. Rondo dwupasowe. Dla mnie rondo dwupasowe to jest rondo, po którym mogę jechać od razu w prawo i mogę włączyć się na rondo i wjechać drugim, trzecim zjazdem. Tak? No byłem uspokojony. Ale potem się dowiaduję, że to jest normalne kółko. Normalne rondo. Niebywała sytuacja.
Może je zmniejszono dlatego, że chciano uniknąć konfliktu z jednym z protestantów?
A to już pan redaktor musi rozpoznać ten temat.
Ale takie moje sugestie, domysły.
Być może.
Bo jest czasami ten swój pan.
Bo jest tam pewien
konflikt. Ja nie mam
10 chciałbym zachować wszystko.
Ja w tym miejscu jeszcze warto...
No oby tylko to było skurcze.
Myślę, że miasto wykorzysta.
Bo konflikt niekoniecznie musi być destrukcyjny.
Może być skurcze.
Ja myślę, że miasto jednocześnie też wykorzysta okazję, tak? Bo jeżeli rzeczywiście to centrum powstanie w takiej formie, jak ono ma być takim...
No, ale wtedy bez skrzydeń, na skrzydeń, jak
nie mówię to zaraz o samym centrum handlowym, natomiast o tym, jaka idea tam przyśwituje. Ma przyciągać mieszkańców z okolicznych terenów, tak? I że mam nadzieję, że Chojnice to również wykorzystają, że część z tych osób odwiedzi w centrum miasta Chojnice i nie tylko z
powstania. No, z razu powiem, że kupcy się będą jednoczyć i my będziemy bardzo silnie konkurować z tym centrum handlowym. Ja chcę powiedzieć, że chętnie zostanę rzecznikiem prasowym chojnickich kupców i wszystkich podmiotów, które są w centrum miasta.
Panuje po 2014 nową
galeria pana Babińskiego, która powstała, pan Wojciech Libera, ci więksi kupcy i mniejsi, plus stary rynek, plus Park Tysiąclecia, plus stadion, to są wartości dodane. tam to będzie centrum, tak? Jeżeli tam byłyby garaże podziemne, windy ruchome, schody, standard Galerii Bałtyckiej czy Focusa, to ja bym był przestraszony. Natomiast nie chcę teraz wywołać jakichś konfliktów. Ale z tego co wiem, to nie ma tak być, tak? To mają być parkingi otwarte na powietrzu, gdzie pan zamknie samochód i w futrze pan będzie maszerował do galerii i szukał szatni, tak? To ja myślę, że warto pospacerować po starym rynku w Chojnicach i będziemy robić bilans powierzchni handlowej starego rynku, jaki jest w Chojnicach, i myślę, że nie będziemy wypadać. Natomiast kupcy muszą się zjednoczyć, muszą dłużej otworzyć sklepy, nie tylko do 17, muszą być konkurencyjni. No niestety, będzie ciężka walka dla nich, to będzie walka o kształt centrum Chojnic. Tak ja to sobie wyobrażam, jeżeli ta galeria powstanie. No, szkoda, że to nie jest wspólna inicjatywa miasta i gminy, bo mogła być wspólna, ale niestety...
Szczególnie, że w dołkach startowych jeszcze dwa inwestorzy.
No, co? Zobaczymy.
Żeby nie powtarzać wcześniej już omawianych.
Czasem Chojnice może się...
Nie, proszę Państwa, jeżeli powstanie jedna galeria duża, no bądźmy realistami. W tej sytuacji, gdzie realnie siła nabywcza pieniądza nie rośnie, tak jak powiedzieliśmy tutaj wspólnie, tylko maleje, bo ceny niebotycznie rosną, ceny utrzymania, ceny mieszkań, ceny nośników energii, to już jest nie do zniesienia te ciągłe podwyżki, to już zupełnie się zgadza. W interesie mieszkańców. To nie jest. No i siła nabywcza pieniądza maleje, ludzie kupują mniej. W tej chwili każdy narzeka. Nawet duże galerie narzekają i inwestorom należy życzyć powodzenia. Tak? Bo to
dokładnie. Także my chyba też uczestnicy także życzą powodzenia wszystkim inwestorom. Zobaczymy, co się z tych planów zmaterializuje. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do widzenia.